rozdział 16, nadciągająca burza, rozdział 16, nadciągająca burza gałęzie uderzały mnie po ramionach i nogach, gdy podążałem za bladym koniem głębiej w las. Wokół nas zapadła dziwna cisza. Nie było nawet słychać wiatru wiejącego między drzewami. Właściwie jedynym dźwiękiem, jaki można było usłyszeć, było od czasu do czasu uderzenie końskich kopyt o odsłonięty korzeń. Gdy koń szedł, zauważyłem, że gałęzie zdawały się nie wpływać na niego, gdy zagłębiał się w podszycie. Ja jednak nie miałem tyle szczęścia i wkrótce moje ramiona pokryły się drobnymi zadrapaniami i skaleczeniami. Drżąc, przysunąłem się bliżej do zadu konia, powodując, że jego ogon muskał mnie podczas marszu. Odgarniając szczególnie dużą gałąź, koń spojrzał na mnie, jakby chciał się upewnić, że nadal za nim podążam. Gdy jego magentyczne oczy wpatrywały się w moje, parsknął raz, zanim znów skierował wzrok przed siebie. Schylając się pod gałęzią, gdy przeleciała nade mną, skrzywiłem się, gdy mniejsze gałązki uderzyły mnie w twarz, zostawiając mały bąbel, koń nie był wobec mnie agresywny, ale też nie okazywał szczególnej troski. Pocierając bąbel, zaryzykowałem szybkie spojrzenie za siebie. Ciemność rozprzestrzeniała się w lesie za nami, na szczęście nie widziałem żadnego śladu stworzenia, które mnie ścigało. Przygłuszone światło biło od konia, trzymając ciemność w ryzach, nie było go wiele, ale zawsze coś. Wciąż skupiając uwagę na tym, co za mną, nie zauważyłem, że koń się zatrzymał, aż uderzyłem w jego bok. Głośno parsknął, spoglądając na mnie z zakłopotanym wyrazem pyska. Zdając sobie sprawę, co zrobiłem, szybko posłałem stworzeniu zawstydzony uśmiech. Koń pokręcił głową, cicho rżąc, zanim odwrócił się i skinął. Bym spojrzał na coś przed nami, podnosząc wzrok, zdałem sobie sprawę, że dotarliśmy na skraj kolejnej polany. To samo w sobie było dobre, ale nie to przykuło moją uwagę. Ta polana była większa niż pierwsza, co najmniej dwukrotnie. Połową znajdując się na polanie, a połową ukryta wśród duszących drzew wokół nas, dumnie stała ogromna twierdza. Wykonana całkowicie z dużych, szarzających białych kamieni, górowała nad nami jej wieże i iglice sięgając ku niebu. Złote dachy, przyciemnione z wiekiem i zużyciem, pokrywały szczyty iglic. Pnącza i inne rośliny zwisały z blanków. Las powoli odzyskiwał to, co niegdyś do niego należało. Stosy gruzu leżały tam, gdzie niegdyś stały wielkie budowle. Cały zamek powoli się rozpadał i popadł w ruinę, ale wciąż łatwo było dostrzec, że w czasach świetności musiał być wspaniałym widokiem. Wytrącił mnie z zamyślenia koń obok mnie. Cicho rżąc, trącił mnie jednym ze skrzydeł, zanim powoli ruszył w kierunku zamku. Podążyłem szybko za nim, nie mogąc oderwać wzroku od widoku przede mną. Coś w tej ogromnej strukturze wprawiało mnie w niepokój, przekraczając polanę podeszliśmy do głównej bramy. Koń trącił pyskiem jedno z dużych, spróchniałych drewnianych wrót. Skrzypnęły lekko, zanim bezgłośnie się otworzyły, pozwalając nam wejść. Spojrzawszy na mnie jeszcze raz, koń wślizgnął się do środka. Nie chcąc zostać sam w tym niesamowitym miejscu, poszedłem za nim. Drzwi powoli zamknęły się za nami, więżąc nas w zamku. Rozglądając się, stwierdziłem, że jesteśmy w dużej sali. Wysokie kolumny stały równomiernie rozmieszczone w sali, niektóre wciąż proste, połamane i popękane, niezdolne utrzymać nic więcej poza sobą. Uszkodzony sufit znajdował się wysoko nad nami, jego fragmenty brakowało z powodu upływu czasu. Odłamki pokrywały popękane marmurowe podłogi, kawałki dachu, ścian i kolumn były rozrzucone po sali. Ściany, miejscami pokryte zniszczonymi, podartymi gobelinami, były pokryte rzeźbami. Niektóre przedstawiały coś, co wyglądało na kucyki w zbrojach. Pegazich żołnierzy ścierających się w powietrzu, podczas gdy pod nimi jednorożni magowie miotali w siebie błyskami magii i ognia. Kucyki ziemne kucały za tarczami, wymachując włóczniami w stronę wszystkich, którzy ośmielili się do nich podejść. Idąc wzdłuż sali, obserwowałem, jak powoli rzeźby zmieniały się z wojennych w przedstawiające bardziej pokojowe czasy. Kucyki zgromadzone razem, niektóre śmiały się, podczas gdy inne bawiły się na polach pokrytych kwiatami. Koń zdawał się uśmiechać, obserwując te szczęśliwe rzeźby, cicho rżąc do siebie, ja tylko gapiłem się, marszcząc twarz w zdumieniu. Nie miałem pojęcia, na co patrzę, ale czułem, że to ważne. Gdy zbliżaliśmy się do końca sali i znajdujących się tam podwójnych drzwi, zauważyłem, że na podłodze namalowano mural. Przedstawiał grupę kucyków, jednorożców, kucyków ziemnych i pegazów, wpatrujących się w jaskinię z wyrazem niewinnej ciekawości. Głęboko w mrocznych czeluściach jaskini ledwo dostrzegałem zarys czegoś powoli wyłaniającego się na światło. Patrując się w malowidło, starałem się rozpoznać, co kryło się w jaskini. Jednak moje myśli przerwało, gdy koń trącił mnie nosem, delikatnie wydychając powietrze na moje plecy. Lekko popchnął mnie do przodu, z podwójnych drzwi, podchodząc do ogromnych drzwi, oparłem ramię o wypolerowaną stal. Głośno, stęknąwszy, pchnąłem z całej siły, odgłosy mojego wysiłku rozbrzmiewając po starej sali. Z wielkim skrzypieniem drzwi powoli się otworzyły, ich zawiasy głośno protestując podczas ruchu. Skrzywiłem się na ten okropny dźwięk, ale wciąż pchałem, aż oba skrzydła drzwi stanęły szeroko otwarte. Z parsknięciem koń prześliznął się obok mnie i wszedł do nowego pomieszczenia. Jęknąwszy, podążyłem tuż za nim, ciężko oddychając, rozejrzałem się po sali, do której właśnie weszliśmy. Wyglądała na rodzaj sali tronowej. Tak wysokie okna zdobiły ściany, każde puste oprócz kawałków potłuczonego szkła, wyraźnie ukazując nocne niebo na zewnątrz. Wyblakłe obrazy pokrywały ściany, każdy przedstawiający kucyka lub grupę kucyków, szczegóły zatarte przez czas. Zniszczony i wyjedzony przez mole dywan biegł od drzwi aż do dwóch tronów stojących na końcu sali. Oba były puste, oba były zniszczone. Uszy konia opadły, gdy patrzył na trony. Ignorując towarzysza, powoli podszedłem do tronów. Gdy się zbliżyłem, zauważyłem, że między nimi stoi posąg. Nie pasował jednak do reszty wystroju zamku. Wszystko do tej pory było związane z kucykami. Kucyki w zbrojach, kucyki na obrazach, kucyki na malowidłach. Ten posąg jednak wydawał się przedstawiać człowieka, był wyrzeźbiony całkowicie z czarnego marmuru, z białymi żyłkami przebiegającymi przez całość. Wyglądał na wykonany z jednego kawałka materiału, perfekcyjnie wyrzeźbiony, bez pęknięć czy ubytków. W przeciwieństwie do wszystkiego wokół, posąg wyglądał, jakby mógł być wykonany wczoraj. Jedyną wadą, jaką mogłem dostrzec, był brak twarzy. Gładka powierzchnia znajdowała się tam, gdzie powinna być twarz, moje odbicie spoglądające na mnie. Przez ułamek sekundy wydawało się, że ma moją twarz, ale gdy się cofnąłem, iluzja prysła, odrywając wzrok od posągu przede mną, rozejrzałem się. Przyglądając się sali dokładniej, zacząłem zauważać, że nie był to jedyny posąg tutaj. Setki czarnych, marmurowych posągów wypełniały salę tronową, ukryte w kątach i cieniach, łatwo wtapiając się w mrok. Przeszedłem obok nich, ich nie zauważając. Oszołomiony, odwróciłem się i spojrzałem przez jedno z licznych okien. Na dziedzińcu poniżej również widziałem czarne posągi, wszystkie przedstawiające ludzi. Wszystkie pozbawione twarzy. Uwagę z powrotem na posągu przy tronach, sięgnąłem i przesunąłem palcami po gładkiej powierzchni jego twarzy. Marmur był chłodny w dotyku i lekko się wzdrygnąłem. Pozostawiając dłoń na nim, zatrzymałem się, gdy poczułem lekkie wibracje posągu. Pochylając się bliżej, mogłem usłyszeć cichy dźwięk dochodzący z jego klatki piersiowej. Przyłożyłem ucho do posągu i moje oczy rozszerzyły się, gdy zrozumiałem, co słyszę. Bicie serca, wyszeptałem, odsuwając się od posągu. Odwróciłem się i rzuciłem zmieszane spojrzenie na stojącego za mną konia. Patrzył tylko na mnie smutnym wzrokiem. Otworzyłem usta, by zadać mu pytanie, gdy przerwał mi ogłuszający ryk, który zdawał się wstrząsać samymi fundamentami zamku. Pomożesz im, albo nie poznasz spokoju. O, co wam, kucyki, chodzi z tymi porankami? Warknąłem, uderzając głową w kuchenny stół. Czy jest jakieś prawo zabraniające spania dłużej niż do 8? Jeśli będziesz spać zbyt długo, nic nie zdziałasz przez cały dzień. Sunny zaśpiewała radośnie, jedząc śniadanie obok mnie. Jem praktycznie kapał z przesiąkniętej kromki tostu w jej kopytku. Zostawiając twarz na stole, jęknąłem i zamknąłem oczy. Nie pragnąłem niczego bardziej niż powrotu na kanapę i ponownego zaśnięcia, ale nie wyglądało na to, by to miało nastąpić. Jestem nocnym markiem wśród rannych ptaszków, pomyślałem ponuro, słysząc. Twilight przemieszcza się po bibliotece, nucąc cicho pod nosem. Dźwięk śpiewu ptaków wpływał przez otwarte okno kuchenne, a wraz z nim chłodny powiew wiatru. Słońce świeciło radośnie, a z daleka słychać było śmiechy dochodzące z kierunku rynku. Grupa źrebaków przebiegła obok, wesoło oddając się jakiejś grze. To nienaturalne, żeby ktoś był tak szczęśliwy tak wcześnie rano. Co masz przeciwko porankom? Zapytała z pełnymi ustami tostu z dżemem. Nie mam nic przeciwko porankom. Uwielbiam poranki, pokazałem podnosząc głowę i wpatrując się w nią. Po prostu życzyłbym sobie, żeby przychodziły później w ciągu dnia. Sunny wybuchnęła śmiechem, rozrzucając kawałki tostu po stole. Na szczęście porzuciła temat, pozwalając mi z powrotem położyć głowę na stole i spróbować ponownie zapaść w słodkie objęcia snu. Minął już prawie tydzień, odkąd Sunny Breeze zamieszkała z nami. Wyglądała już znacznie lepiej niż w chwili przybycia. Jej żebra wciąż były widoczne, ale dzięki regularnym posiłkom, 3 razy dziennie zaczęła odzyskiwać wagę, którą straciła podczas ucieczki. Jej apetyt był nienasycony. Zjadała więcej niż Spike i Twilight razem wzięci. Nie miałem pojęcia, gdzie to wszystko mieściła, ale podejrzewałem, że miało to związek z tym, że była Pegazem. Latanie pewnie spalało mnóstwo kalorii, a ona musiała mieć szybką przemianę materii, by utrzymać ciepło na dużych wysokościach. To była tylko teoria, ale wydawała mi się sensowna. Tak czy inaczej, Sunny konsumowała prawie tyle samo jedzenia co ja i zaczynało to wpływać na nasze zapasy. Teraz chcę od razu zaznaczyć, że Twilight nie jest biedna, żadnych standardów. Z tego, co udało mi się wygrzebać, lata bycia aspołeczną zdziałały cuda dla jej konta bankowego. Nawet po przyjeździe do Ponyville i zdobyciu przyjaciół, księżniczka Celestia wciąż przysyłała jej miesięczne stypendia na badania. Mając to na uwadze, miała całkiem pokaźną kupkę zaoszczędzonych bitów. A teraz, jako księżniczka, otrzymywała stały dochód z Canterlotu. Miało to coś wspólnego z jej kieszonkowym, z królewskiego skarbca. Mimo wszystko Twilight starała się podkreślać, że mamy do dyspozycji skończoną ilość pieniędzy i teraz, gdy mamy kolejne usta do wykarmienia, musimy zacząć planować na wypadek, gdyby się skończyły. Twilight nawet usiadła i zrobiła obliczenia. Dowiedziała się dokładnie, jak długo moglibyśmy żyć w obecnym stylu, zanim skończą się bity. Byłem nieprzekonany, że to problem, aż do momentu, gdy pokazała mi wyniki. Mogłem tylko w niedowierzaniu wpatrywać się w kartkę, którą mi podała. Wiecie, ile czasu mieliśmy, zanim zbankrutujemy? 12 lat. Tak, dobrze usłyszeliście. Tyle mieliśmy według obecnego budżetu. 12 lat. 12 lat, zanim skończą nam się bity i to bez jakichkolwiek dodatkowych wpływów Twilight. Rozumiecie teraz, z czym czasem muszę się mierzyć? Twilight jest wspaniałym kucykiem. Niech Bóg ma ją w opiece i bardzo lubię jej towarzystwo, ale czasem potrafi być naprawdę paranoiczna. Sunny nie była z nami nawet pełny tydzień, a Twilight już martwiła się, co będziemy robić za lata. Jak ktoś tak mądry i inteligentny może być jednocześnie taki tępy? Gdybym nie wiedział lepiej, powiedziałbym, że próbuję się jakoś pozbyć Sunny. Starałem się ją uspokoić, ale gdy już coś sobie wbije do głowy, trudno ją przekonać. Prosiłem Spika o pomoc, ale w zasadzie powiedział mi, żebym pozwolił jej się wyzłościć. Nie wiem jak wy, ale to nie brzmi zbyt zdrowo. Starałem się jak mogłem pomóc jej z problemem i uspokoić nerwy. Usiadłem i pomogłem jej tworzyć budżety i tabele, kiedykolwiek robiliście je bez komputera? Okropne. Próbowałem pomóc jej obliczyć, ile bitów możemy wydać dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie. Pomagałem jej, tylko mogłem, zaspokajając jej prośby. Aż do momentu, gdy zaczęła budzić mnie wcześnie każdego ranka, bym pomagał jej planować. Wtedy cała moja sympatia dla tej klaczy wyleciała przez okno i w zasadzie powiedziałem jej, zdana na siebie. Nie najładniejsze posunięcie, ale musiała zrozumieć, że nic nam nie grozi. Płakała i błagała, żebym jej pomógł, ale ją zignorowałem. Gdy zapytała, co zrobię, gdy nie będziemy mieli pieniędzy na jedzenie, odpowiedziałem jej po prostu, że przekroczę ten most, gdy do niego dojdę, jeśli w ogóle do niego dojdę. Nie wiem, czemu robiła z tego taką wielką sprawę. To prawie tak. Próbowała sprawić, bym poczuł się z czymś źle, albo skupić się na tym problemie, by ignorować coś innego, co ją trapiło. To, co w końcu sprawiło, że się zamknęła, to gdy zwróciłem uwagę, że w chwili, gdy wymyśli zaklęcie, by wysłać mnie do domu, nie będzie musiała się już martwić o wydawanie na mnie bitów. To chyba sprawiło, że stała się jeszcze bardziej przygnębiona, choć nie wiem dlaczego. Przynajmniej w końcu przestała się martwić o swój budżet, a to było dla mnie wystarczająco dobre. Więc co będziemy dziś robić? Zapytała Sunny, kończąc swój tost. Wypiła duszkiem szklankę soku pomarańczowego, wrzuciła brudne talerze do zlewu i spojrzała na mnie wyczekująco. Odkąd Twilight zaczęła szukać zaklęcia, które miałoby mnie odesłać do domu, to Sunny spędzała ze mną czas. Czasem nie byłem pewien, czy Twilight chciała, żebym ja ją pilnował, czy ona miała pilnować mnie. Robi się tu trochę duszno, odpowiedziałem, wstając i przeciągając się z ziewnięciem. Uśmiechnąłem się, gdy mój kręgosłup głośno trzasnął. Może wyrwiemy się Twilight spod kopyt i wybierzemy do miasta na trochę rozrywki. Oczy Sunny rozbłysły i klasnęła kopytkami. Tak, 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 to świetny pomysł. Zaśmiała się pod nosem i wyfrunęła z pokoju na górę, o mało nie przewracając Spike'a na schodach. Zostałem sam w kuchni i przewróciłem oczami. Wychodząc do biblioteki, minąłem Spike'a, który żdeł do kuchni, wciąż przecierając senne oczy i mamrocząc coś pod nosem o Sunny. Rozglądając się po głównym pomieszczeniu, zauważyłem Twilight przy jej biurku, otoczoną wielką stertą książek. Hej, idziemy z Sunny do miasta. Potrzebujesz czegoś, gdy będziemy na mieście? Zapytałem, podchodząc do niej od tyłu. Podrapałem się po kołnierzu, zaglądając przez jej ramię, próbując zobaczyć, co czyta. Nie, dziękuję, powiedziała krótko, nie odrywając wzroku od książek. Przestałem próbować zobaczyć, co robi i lekko się zmarszczyłem. Coś nie tak, zapytałem, szturchając ją palcem w ramię. Nie. Wszystko w porządku, odparła. W jej głosie wciąż było słychać lekką gorycz. Położyłem dłoń na jej plecach. Poczułem, wina, jej oczy przestały biegać po stronicy. Utkwiły w jednym punkcie. Wziąłem leżące obok pióro i zanurzyłem je w kałamarzu. Znajdując czystą kartkę, szybko coś napisałem Home, jeśli kiedykolwiek będziesz chciała o czymś porozmawiać, jestem tu, by słuchać. Położyłem notkę przed nią i szybko potarłem jej plecy, zanim się odwróciłem. Zrobiłem zaledwie kilka kroków, gdy usłyszałem, jak mówi. Nie na długo. Nie będziesz, było to tak ciche, że nie byłem pewien, czy rzeczywiście to powiedziała, czy mi się tylko zdawało. Spojrzałem na nią, czekając na więcej, ale wciąż była pochylona nad otwartymi książkami, nieruchomo. Miałem się już odwrócić i zmusić ją, by powiedziała, co się dzieje, gdy Sunny zjechała po schodach. Sakwy, chodźmy, powiedziała z szerokim uśmiechem. Postanowiwszy, że zajmę się Twilight później wieczorem, odwróciłem się i skierowałem ku drzwiom. Chwyciłem klamkę i już miałem je otworzyć, gdy usłyszałem ciche kwilenie za sobą. Spojrzałem w dół i zobaczyłem Sunny siedzącą na podłodze, patrzącą na mnie wielkimi, błagalnymi oczami. Lekko popłakiwała, gdy na nią spojrzałem, więc cicho jęknąłem. Zdchnąłem ciężko, gdy wydała z siebie radosne skłe. Podskoczyła i uczepiła się moich pleców, przednie kopyta luźno owijając wokół moich ramion, a głowę kładąc na mojej. Otworzyłem drzwi i jeszcze raz spojrzałem przez ramię na Twilight. Zanim wyszedłem z biblioteki, był to kolejny ciepły, piękny letni dzień. Nie było ich już wiele, bo jesień była tuż za rogiem. Wszystko wskazywało na to, że będzie to idealny dzień. Więc dlaczego miałem złe przeczucia? Przypomnij mi jeszcze raz, po co tu jesteśmy. Zapytałem, przemierzając rzędy niekończących się jabłoni w Sweet Apple Acres. Wciąż wisiała mi na plecach, ciesząc się przejażdżką, podczas gdy ja omijałem drzewo za drzewem. I dlaczego nie mogliśmy pójść główną drogą? Bo za dużo kucyków się na nas gapiło, odparła Sunny, rozglądając się z zachwytem po obciążonych jabłkami drzewach. Nie byłem pewien, ale chyba trochę śliniła mi się na głowę. A stoisko z jabłkami było zamknięte, a ja naprawdę chciałam świeże jabłko. Przewróciłem oczami, omijając kolejny wystający korzeń. Może i przyzwyczaiłem się chodzić boso, ale te korzenie wciąż bolały, kiedy opuściliśmy bibliotekę, Sunny i ja skierowaliśmy się na rynek. Oczywiście większość kucyków zatrzymywała się i gapiła na nas. Kucyk jadący na człowieku nie był przecież codziennym widokiem, zwłaszcza gdy to człowiek sterował. gdy dotarliśmy na rynek Sunny. Mimo, że właśnie zjadła 5 kromek tostów, 2 grejpfruty i prawie pół galona soku pomarańczowego, spojrzała na puste stoisko Applejack i oświadczyła, że chce jabłko. Gdy okazało się, że stoisko z jabłkami w ogóle dziś nie będzie otwarte, my, a przez my mam na myśli Sunny, postanowiliśmy pójść prosto do źródła. Nie mogę uwierzyć, że się na to zgodziłem, warknąłem cicho, gdy moje palce uderzyły o kolejny kamień. Na szczęście w oddali zobaczyłem główną stodołę Applejack i przyspieszyłem, licząc na odpoczynek po dotarciu na miejsce. Noszenie kucyka to męcząca praca. Gdy w końcu dotarliśmy do stodoły, Sunny zeskoczyła z moich pleców i rozejrzała się. — Gdzie są wszyscy? — zapytała, patrząc na mnie. Odwzajemniłem jej spojrzenie i wzruszyłem ramionami. Sunny znów się rozejrzała, sapnęła ze złością i tupnęła kopytem. — Ja tylko chciałam jabłko — jęknęła, przewracając się do tyłu i wymachując kopytami w powietrzu. Przypominała mi dziecko rzucające histerię. Może są w polu, pracują, zasugerowałem, siadając na jednej z leżących w pobliżu bel siana. Sunny usiadła, lekko dąsając się. Spojrzała w stronę stodoły i po jej pysku zaczęła się rozlewać figlarna mina. Wstała i pomachała do mnie kopytem, kierując się w stronę stodoły. — Co kombinujesz? — na tu zapytałem, unosząc breł. Śledziłem ją wzrokiem, gdy przechodziła obok. — Wezmę sobie kilka jabłek z ich zapasów — odparła Sunny, wciąż się uśmiechając. To kradzież pokazałem, pozostając na beli siana. Sunny tylko spojrzała na mnie z niezrozumieniem. Im kilka bitów, sapnęła, przewracając oczami. No chodź, może będę potrzebować twojej pomocy. Znów westchnąłem, przewróciłem oczami, ale i tak wstałem, podążając za nią do stodoły. Gdy podeszliśmy do drzwi, Sunny zwolniła, a jej uszka lekko się nastawiły. Najwyraźniej usłyszała coś, czego ja nie słyszałem. Odwróciła się do mnie z pytającym spojrzeniem. — Słyszysz to? Zatrzymałem się, nasłuchując uważnie. Jedyny dźwięk słyszałem to powiew wiatru w drzewach, powodujący lekkie skrzypienie gałęzi. Miałem już zapytać, co usłyszała, gdy... Czy to był jęk? Spojrzałem na Sunny, zdezorientowany. Po wyrazie jej twarzy poznałem, też to usłyszała. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale wtedy usłyszeliśmy to ponownie. Stłumiony jęk dochodzący ze stodoły Sunny i ja wymieniliśmy spojrzenia, po czym oboje spojrzeliśmy na stodołę. Poruszając się w rytmie, powoli podeszliśmy do drzwi. Chwyciłem je i ostrożnie otworzyłem, starając się nie zrobić hałasu. Z wnętrza znów dobiegł jęk, tym razem połączony z głośnym pomrukiem. Spojrzałem na Sunny po raz ostatni, a ona skinęła głową, zanim znów skupiłem się na drzwiach, pchając je z całej siły. Gdy otworzyły się wystarczająco szeroko, wsunęliśmy głowy do środka. Szybko się rozejrzeliśmy, szukając źródła dźwięku. Nie powinno to być trudne. Stodoła była prawie pusta. Poza kilkoma beczkami w rogu, belami siana na stropie i narzędziami rolniczymi wiszącymi na ścianie, ruch w centrum stodoły przykuł moją uwagę. To, co zobaczyłem, sprawiło, że oczy mi się rozszerzyły. Wtedy mój mózg w końcu zdał sobie sprawę, co właściwie widzę. W tej krótkiej chwili olśnienia mój mózg postanowił zalać się benzy, zapalić zapałkę i spłonąć w wielkim blasku chwały. Na środku stodoły stała Applejack, z głową na ziemi i zadem w górze. Głośno jęcząca, z pochylonym nad nią ludzkim samcem, który posuwał. O nie, kurwa, może moglibyśmy. Nie, być może skończyli już. Nie, no to może. Nie Sunny i ja wracaliśmy już na rynek. Cóż, ja wracałem na rynek. Sunny po prostu jak zwykle uczepiła się moich pleców, korzystając z darmowej przejażdżki. Nawet nie zamierzamy rozmawiać o tym, co właśnie widzieliśmy? Zapytała, dotykając mnie czubkiem skrzydła w głowę. Odwróciłem się i spojrzałem na nią jednym okiem, wciąż idąc żwawo ścieżką w kierunku miasta. Nie westchnęła pokonana, kładąc głowę na moim ramieniu. Wiesz, że jesteś beznadziejny, jęknęła. Znów na nią spojrzałem i roześmiałem się, co sprawiło, że się wzdrygnęła. Radziła sobie z moją inteligencją całkiem nieźle, ale nie znosiła mojego śmiechu. Kiedy pierwszy raz go usłyszała, powiedziała, że było w nim coś mrocznego i niepokojącego. Coś zwierzęcego i nieodpowiedniego. Przypisywała to faktowi, że do tej pory nikt nie słyszał śmiechu człowieka, więc nie było punktu odniesienia. Zabawne, że Twilight nie wydawała się mieć z tym problemu. więc nie możemy pogadać o tym, jak wsadzał jej swojego. Nie no weź. Nie będziemy rozmawiać o kucyku uprawiającym seks z człowiekiem. Pokazałem, kręcąc głową na swojego pasażera. Dlaczego nie? To całkiem normalne. Powiedziała, machając skrzydłami z irytacją. Dla mnie nie warknąłem lekko. Na szczęście Sunny nie drążyła tematu i reszta drogi do Ponyville minęła w ciszy, gdy dotarliśmy na tętniący życiem rynek. Po raz drugi, dodam, Sunny ożywiła się i rozejrzała. Skoro nie możemy rozmawiać o tym, co się tam stało, powiedziała, przeglądając stragan za straganem, wykorzystując moją wysokość. Z moich ramion widziała nad głowami wszystkich na rynku. I nie chcesz wracać, żebym dostała jabłka. To może znajdziemy tu gdzieś miejsce z jedzeniem i coś przekąsimy. Skrzywiłem się lekko, gdy prawie krzyczała mi do ucha. Dobrze, tylko trochę ciszej, pokazałem, rozglądając się nerwowo. Kucyki zaczynały się na nas gapić, zwłaszcza przy tak głośnej Sunny. Ups, przepraszam, powiedziała cicho, uśmiechając się nieśmiało. Powstrzymałem się od przewrócenia oczami. Ignorując klacz na moich ramionach, rozejrzałem się po okolicznych budynkach, szukając miejsca z porządnym jedzeniem. O, a może kącik cukierkowy? Zapytała Sunny, starając się mówić ciszej. Słyszałam, że mają tam świetne jedzenie. Spojrzałem w kierunku, na który wskazywała, i krew we mnie zamarzła na widok ogromnej piernikowej cukierni i wspomnienia o jej mieszkańcu. Nie, nie. Absolutnie nie. Pokazałem, gwałtownie zawracając. Sunny wyglądała na załamaną. O, dlaczego? Dąsała się, drżąc lekko dolną wargą. Z podobnych powodów, dla których nie wracam na farmę, to wywołało u niej lekki chichot. Złapałeś tam kucyka i człowieka na gorącym uczynku? Spojrzałem na wspomniany budynek za nami, przebiegając mnie dreszcz. Nie, prawie byłem tym człowiekiem, na to jej twarz rozpromieniła się. Pochyliła się, uśmiechając się do mnie dość przerażająco. O mój Celestia, szczegóły, teraz, szepnęła mi do ucha, jej drapieżny uśmiech rósł. Uniosłem rękę i odsunąłem jej twarz, warcząc z irytacją. No dobrze, bądź taki, sapnęła. Odchylając się, jej tylne kopyta lekko wbiły się w moje ramię. Później i tak opowie mi o tym Twilight. Nieświadomie przebierając kopytem po moich długich włosach, gryzła dolną wargę, myśląc. Poglądając za siebie na cukiernię, gdy szedłem dalej, uderzyła mnie lekko skrzydłem w głowę. Hej, a może tak, powiedziała wciąż patrząc za siebie. Pójdziemy tam, ty zostaniesz na zewnątrz, a ja wejdę po jedzenie. W ten sposób ja zjem coś słodkiego, a ty unikniesz czegokolwiek próbujesz uniknąć. Zatrzymałem się powoli, przechylając głowę w zamyśleniu. Spojrzałem przez ramię i zobaczyłem Sunny wciąż poglądającą tęsknie na kącik cukierkowy. Westchnąłem, opuściłem głowę i powoli zawróciłem, ignorując mały głosik w głębi, który krzyczał coś o byciu chodnikiem. Dobrze, ale szybko. Nie chcę stać tu cały dzień, Sunny uradowała się, uderzając skrzydłami w moje łopatki, tańcząc w miejscu. Gdy dotarliśmy do cukierni, Sunny zeskoczyła z moich pleców i podreptała do drzwi. Będę za chwilę, powiedziała, uśmiechając się szybko, gdy otwierała drzwi. Ja tylko warknąłem, opierając się o słup i kładąc ręce na zimnym metalu. Czekając na Sunny, obserwowałem kucyki w ich codziennych zajęciach. Stało się moim ulubionym sposobem spędzania czasu, gdy Twilight zabierała mnie do miasta, kucyki kwiatowe cieszyły się ciepłą pogodą, pielęgnując kwiaty przed swoim sklepem. Bladożółta klacz z malinową grzywą, chyba Roselax, uśmiechała się, podlewając lilię. Każda z nich dbała o kwiaty z taką czułością, listonoszka Didzy przeszła obok, jej złote oczy patrzyły w różne strony. Gdy żywo rozmawiała z małą bladofioletową jednorożką na grzbiecie, mimo że była wyjątkowo niezdarna, nosiła swoją córkę z największą ostrożnością. Przynajmniej zakładałem, że to jej córka. Nigdy nie widziałem jej z ogierem. Nie mogłem być pewny, pomarańczowa plama przemknęła obok mnie, kierując się w przeciwną stronę niż derpy i jej potomstwo. Obserwowałem, jak mała pegazica pędziła ulicą na hulajnodze, furiasli machając skrzydełkami. Gdzie są jej dwaj kompani, pasomyślałem, cicho się śmiejąc, gdy patrzyłem, jak kucyki próbują uskakiwać jej z drogi, gdy pędziła przez rynek, spoglądając w górę na leniwie płynące chmury, zobaczyłem. Rainbow Dash przeleciała obok, zostawiając za sobą charakterystyczną tęczową smugę. Nie zauważyła mnie i kontynuowała lot w stronę drugiego końca miasta, od czasu do czasu przelatując przez chmurę, rozpraszając ją. Nie miałem jednak nic przeciwko. Nie miałem dziś ochoty na zapasy. Zamykając oczy, westchnąłem z zadowoleniem, gdy poczułem delikatny powiew wiatru muskający moją skórę i przechodzący przez włosy trzask skrzywiłem się, gdy ostry ból przeszył tył mojej głowy. Próbując powstrzymać ciemność zasłaniającą mi wzrok, osunąłem się na ziemię, chwytając się za głowę. Dłoń była śliska od krwi. Gdy ciemność powoli wypełniała mi pole widzenia, próbowałem się odwrócić, by zobaczyć, co mnie uderzyło. Para szarych kopyt to wszystko, co zdołałem zobaczyć, zanim powoli pogrążyłem się w pustce nieświadomości. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, odzyskując przytomność, był pulsujący ból głowy. Knąłem, sięgając ręką do tyłu głowy. Była pokryta zaschniętą krwią w miejscu, gdzie uderzyło mnie to, co mnie ogłuszyło. Otworzyłem oczy i skrzywiłem się, gdy ból znów się nasilił. Mrugając, próbowałem wostrzyć zamazany wzrok. Gdy oczy się skupiły, mogłem rozejrzeć się po otoczeniu. To, co zobaczyłem, sprawiło, że serce mi zamarło. Byłem uwięziony w klatce w dużym magazynie. Serce było oświetlone przyćmionymi latarniami wiszącymi u sufitu. W półmroku widziałem, że na środku magazynu znajdował się duży, okrągły dół wykopany w ziemi. Wokół krawędzi dołu ułożono worki z piaskiem, kilka z nich było poplamionych zaschniętą krwią. Duży krąg skrzyń i pudeł otaczał dół, przykryty kawałkami tkanin. Dziesiątki kucyków siedziały na skrzyniach, rozmawiając ze sobą i przekazując sobie worki z bitami. Przelatywały w powietrzu, wykrzykując jakieś zakłady. Drgnąłem, gdy jeden przeleciał nade mną, omal nie zahaczając o moją klatkę. Nagły podmuch powietrza nasilił mój ból głowy. Zaciąwszy zęby, znów rozejrzałem się po magazynie. Zobaczyłem dziesiątki klatek ustawionych wokół improwizowanej areny. Każda klatka mieściła człowieka. Większość z nich miała blizny lub otwarte rany. Kilku ludzi potrząsało klatkami, warcząc na przechodzące kucyki. To tylko rozśmieszało kucyki, co to za miejsce, pasomyślałem, czując, jak strach rośnie w piersi. Rozglądając się, szukałem jakiegokolwiek wyjścia z tej sytuacji. Moje myśli przerwały się. Gdy rudogrzywy jednorożec wskoczył na dużą skrzynię, znam go. Oczy rozszerzyły mi się z przerażenia, gdy rozpoznałem jednorożca, który teraz uśmiechał się do tłumu. Rudy płaszcz, zczerniała grzywa, jego lodowato-niebieskie oczy, które zdawały się wglądać w duszę. Nie było szans, żebym kiedykolwiek zapomniał tego drania, w końcu był jednym z kucyków, którzy znaleźli mnie na pustyni. Klacze i ogiery. Z przyjemnością ogłaszam, że czas zacząć, krzyknął jego głos wzmocniony magią. Słowa spotkały się z okrzykami. Podchodźcie i rozgośćcie się. Mamy kilka walk, które zaraz się rozpoczną i będą świetną zabawą, zeskoczył, gdy tłum zawył głośniej, a kucyki zajmowały miejsca na wolnych skrzyniach. Skinąwszy głową dwóm innym jednorożcom, Rudy Drań i jego kumple podeszli do klatek z ludźmi. Żołądek mi się ścisnął, gdy dobrze przyjrzałem się dwóm kucykom pomagającym panu Rudemu. Były to te same bliźniaczki jednorożce z pociągu Dodaj Sani i kilku brakujących kucyków i cała banda w komplecie, pomyślałem z goryczą, obserwując, jak przemykają przez labirynt klatek. Jedna z sióstr rozświetliła róg i jedna z klatek uniosła się w... Człowiek w środku, młody samiec, jak się wydawało, wrzasnął ze złości, uderzając pięściami w pręty. O, ten będzie niezły. Zaśmiała się druga siostra, a jej głos sprawił, że lekko się wstrząsnąłem. To się nie może dziać. To się nie może dziać. Czułem, jak serce wali mi w piersi, powodując pulsowanie bólu w głowie. Gdy krew uderzała mi do uszu, to się nie może dziać. Gdzie jest Sunny? Co się, do cholery, z nią stało? Chwila, czy Sunny mnie nie zdradziła? Druga siostra podeszła do mojej klatki i rozświetliła róg. Natychmiast poczułem, klatka unosimy się w powietrzu. Hej, Pearl, zobacz, kogo znalazłam wałęsającego się po Ponyville. Zasyczała, lekko potrząsając moją klatką. Jej siostra, Pearl, i pan Rudy spojrzeli w górę, oboje uśmiechając się, gdy mnie zobaczyli. Wygląda na to, że księżniczka nie była nim specjalnie zainteresowana, powiedziała Pearl, leniwie kołysząc klatką za sobą, co wywołało warczenie uwięzionego człowieka. Zaczekaj, Rose, powiedział pan Rudy, gdy moja klatka przepływała obok niego. Jego twarz wykrzywiła się w grymasie skupienia, a róg zaczął świecić. Poczułem ucisk wokół gardła, powodując kaszel i odruch wymiotny. Walcząc o powietrze, czułem, jak ucisk narasta, aż w końcu rozległ się trzask. Natychmiast mogłem znów oddychać i robiłem to powietrze wielkimi haustami. Tak lepiej, powiedział, unosząc dwie połówki mojego dawniego obroży poza klatkę. Nie będzie tego potrzebował tam, gdzie idzie. Siostry zaśmiały się na to. Chichot przejął mnie dreszczem. Chwyciłem pręty klatki, próbując nie hiperwentylować. Twilight, gdzie jest Twilight? To nie może się dziać. Rose przeniosła moją klatkę w stronę dołu. Jej siostra już umieściła drugiego człowieka po przeciwnej stronie zapadniętego ringu. Gdy moja klatka dotknęła ziemi, kucyki wokół dołu zaczęły wiwatować głośniej, tupiąc kopytami w oczekiwaniu. A teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy, powiedział pan Rudy, znów rozświetlając róg. Jego stalowy głos rozbrzmiewał w magazynie. Zaczynamy. Nagle drzwi mojej klatki otwarły się z łoskotem, a cała klatka przechyliła się na bok, wysypując mnie do dołu. Nie miałem czasu się przygotować, zanim z hukiem wylądowałem na twardej, ziemistej podłodze. Powietrze wypadło mi z płuc i łapałem oddech. Kaszląc, podniosłem się na ręce i kolana, rozglądając się. Po przeciwnej stronie dołu widziałem, że podobny los spotkał drugiego człowieka. Potknął się, szybko wstając, potrząsając głową w oszołomieniu. Rozglądając się, warknął, gdy jego wzrok padł na mnie. Pozostałem nieruchomy na ziemi, modląc się z całych sił do jakiegokolwiek bóstwa, które mogło mnie usłyszeć, że to tylko zły sen. Kucyki zebrały się wokół krawędzi dołu, wiwatując i krzycząc. Przygotowując się do obserwowania naszej walki, przełknąłem głośno ślinę i powoli podniosłem się na nogi, patrując się w przeciwnika. Nad moją głową głos pana Rudego przebił się przez hałas tłumu. Klacze i ogiery. Bez dalszej zwłoki zaczynamy walkę. Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, gdzie dokładnie się znajduję. Byłem w piekle. I tym razem miałem walczyć o życie.